Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście: Ewa Podgórska-Rakiel, pełnomocnik pracodawców Pomorza, i Marek Krzykowski, były prezes International Paper Manager AK Construction. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
5,4% takie było bezrobocie w grudniu, poinformował o tym Główny Urząd Statystyczny. Było więc na takim samym poziomie jak w listopadzie. O kilka tysięcy osób spadła liczba bezrobotnych. Według ekonomistów to sytuacja nietypowa i niespotykana od 20 lat, bo w grudniu zawsze rosła stopa bezrobocia i rosła liczba bezrobotnych. No i właśnie te dane, ta wiadomość to pewnie cieszy pracowników, a pracodawców pewnie niekoniecznie. Skąd taka zmiana państwa zdaniem, że od 20 lat po raz pierwszy w grudniu nie zmieniło się bezrobocie, za to trochę spadła liczba bezrobotnych?
No moim zdaniem...
Ewa Podgórska-Rakiel.
Tak, moim zdaniem, proszę państwa, wygląda to w ten sposób, że pracownicy jednak nie rezygnują tak z pracy, dlatego że podniosły się wynagrodzenia. Pracodawcy cały czas oczekują nowych rąk do pracy, a tych rąk jakby nie ma na rynku, więc też wydaje mi się, że trochę obniżyły się jakby wymagania co do pracowników. No ale na pewno jakby ta podwyżka wynagrodzeń też powoduje, że pracownicy nie rezygnują tak chętnie z pracy i też w obecnych warunkach, prawda, pandemii być może nie rozstają się z pracodawcą. Ja bym powiedziała, że to jest taka przyczyna. Natomiast zobaczymy, proszę państwa, też jak to będzie wyglądało dalej, dlatego że w tej chwili od lutego już mamy mieć zamknięte sklepy, prawda, handel w niedzielę i prawdopodobnie będą zwolnienia, stąd zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jednak ręce do pracy są potrzebne, natomiast wzrosły wynagrodzenia i właśnie może właśnie to obniżenie tych trochę standardów, oczekiwań wobec pracowników. To przytrzymuje pracowników jednak chyba w pracy.
Mm-hmm. Marek Krzykowski.
Ja bym widział to jednak po naszej stronie pracodawców, że my staramy się zatrudniać, nie zwalniać. To jest chyba też bardzo istotne. Żyjemy w bardzo niepewnym czasie. Od 2 lat borykamy się naprawdę z wielkimi problemami. To, że musimy wysyłać ludzi na pracę zdalną, że mamy mnóstwo ludzi chorych, chorujących lub na kwarantannach, to też powoduje, że w firmach mamy mniej tych rąk do pracy, czy ludzi, którzy bezpośrednio tę pracę dokonują. W związku z tym nie stać nawet nas na to, aby w tym momencie ograniczać zatrudnienie, gdzie optymalizacja zatrudnienia zawsze w firmach jest. Natomiast nasza gospodarka się tak rozwija, że my wręcz przeciwnie, poszukujemy cały czas pracowników. W związku z tym nawet to, co pani Ewa powiedziała, że każde ręce do pracy są mile widziane i z tego tytułu nie ma redukcji, a ten poziom bezrobocia uważam, że jest taki idealny z punktu widzenia ekonomicznego, że są jeszcze pewne zasoby, z których można korzystać, ale jednocześnie nie powinno się w tym momencie redukować zatrudnienia i to jeszcze chyba jakiś czas potrwa. Zobaczymy, jak te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły po nowym roku, w styczniu, w następnych miesiącach będą. No ten grudzień jest optymistyczny, tak jak mówimy, od 20 lat po raz pierwszy coś takiego się wydarzyło i mimo tych wszystkich rzeczy, które się obawiamy, to jest bardzo pozytywny znak, czy pozytywny wskaźnik.
No właśnie, sytuacja jest bardzo interesująca, choćby jeszcze z jednego powodu. Otóż okazuje się, że w ubiegłym roku padł rekord liczby wystawionych obcokrajowcom zezwoleń na pracę w naszym kraju i oświadczeń dotyczących zatrudnienia pracowników ze wschodu. Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w ubiegłym roku wydano łącznie około 3 milionów pozwoleń na pracę. Do tych danych dotarła Rzeczpospolita. I tu jest bardzo interesująca właśnie sytuacja, bo gdyby tych 3 milionów pracowników nie było, to jeszcze można spokojnie wytłumaczyć tę nietypową sytuację na rynku pracy w grudniu, że od 20 lat nie wzrosła stopa bezrobocia, spadła liczba bezrobotnych, a tutaj tych pracowników jeszcze 3 miliony przybyło. I jeśli chodzi właśnie o obcokrajowców, do jakich prac oni są dzisiaj zatrudniani? Czy coś tutaj w tej materii się zmieniło? Bo jeszcze jakiś czas temu były to proste prace, nie wymagające szczególnych kompetencji.
Jeżeli chodzi jakby ze strony pracodawców, to wydaje mi się, że w tej chwili Rzeczywiście to nie są tylko te prace, które wymagają prostych kwalifikacji, natomiast są to również pracownicy wysoko wykwalifikowani, chociaż to oczywiście zależy od zakładu. Te zakłady, z którymi miałam do czynienia, to są bardzo często agencje pracy tymczasowej, no to są głównie właśnie pracownicy cudzoziemcy kierowani do takich prac niewymagających kwalifikacji, jakieś, prawda, magazyny, produkcja. Natomiast oczywiście też nabory są na te stanowiska wysoko wykwalifikowane. I to widać, tak? To widać, że cały czas ten rynek się zmienia i też dobrze, że cudzoziemcy chcą do nas przyjeżdżać. No, potrzebujemy cały czas, tak jak też tutaj pan wspomniał, rąk do pracy i tutaj no niestety musimy brać tych pracowników z każdego, prawda, kierunku, nie tylko ze wschodu, tak? Nie tylko ze wschodu. Wysoko wykwalifikowana kadra, to też może dodam, że są to pracownicy z całego świata, tak? Więc to też jest tutaj zauważalne.
I my musimy spojrzeć na to też trochę z perspektywy czasu, że rzeczywiście na początku mieliśmy duży napływ pracowników z Ukrainy, z Białorusi, łatwość jak gdyby językowa przystosowania tych ludzi tutaj z nami. Natomiast pamiętajmy o tym, że mnóstwo koncernów międzynarodowych ulokowało swoje czy centra usług wspólnych, czy inne agendy swojej działalności w Polsce i tam rzeczywiście jest towarzystwo bardzo międzynarodowe. Tutaj mówimy już naprawdę o ludziach o bardzo wysokich kwalifikacjach. Zresztą Polacy też mówią w tej chwili w wielu językach, szczególnie właśnie tam, gdzie pracują w tych organizacjach międzynarodowych. W związku z tym nie ma problemu czy bariery językowej, a są potrzebni ludzie, którzy przenoszą powiedzmy pewną wiedzę czy z Zachodu, czy z innych, bo to z różnych krajów pojawiają się ludzie. Ja zarządzałem powiedzmy jeszcze ten Centrum Usług Wspólnych dla Internationalizacji w Krakowie, to myśmy mieli 9 różnych nacji i to ci ludzie też potrzebują pozwolenia. W związku z tym stajemy się takim ogniwem w łańcuchu współpracy międzynarodowej i stąd tak samo jak nasi pracownicy Polacy wyjeżdżają do Brukseli, do Niemiec, do innych krajów, tak samo z innych krajów przyjeżdżają do nas i to jest bardzo fajne, bo to jest to, chyba czego nam w tej chwili brakuje. My, moim zdaniem, straciliśmy bardzo dużo, jeżeli chodzi o rozwój pracowników. To, że nie możemy robić otwartych szkoleń, imprez integracyjnych, że pracownicy często nie mogą współpracować ze sobą, dzielić się doświadczeniami swoimi, te starsi nie mogą przekazywać, bardziej doświadczenie nie mogą przekazywać młodym pracownikom, to czymś trzeba zastąpić. My musimy sobie radzić i wydaje mi się, że radzimy sobie z tym naprawdę dobrze. A te 3 miliony, no to weźmy, jaki mamy procent bezrobocia w Polsce, a 3 miliony, to gdyby tych ludzi nie było, to naprawdę nasza gospodarka byłaby w pożałowanym stanie.
No, ja jedynie tutaj bym dodała, że tam jest szereg problemów takich prawnych związanych z zatrudnieniem cudzoziemców i z tym się borykają pracodawcy. Na przykład chociażby kwestia tego, że jeżeli cudzoziemiec jest na zwolnieniu lekarskim czy na urlopie bezpłatnym, to i tak musi otrzymać wynagrodzenie, które ma wskazane w zezwoleniu. Tam jest sporo takich problemów, które wymagałyby, wydaje mi się, interwencji ustawodawcy, jednak dopasowania też do równego traktowania do Polaków, bo ja tam dostrzegam właśnie takie kwestie dyskryminacyjne. No, ale ogólnie dobrze, oczywiście dobrze, że są ci cudzoziemcy i że też idziemy w kierunku jakby ułatwienia dostępu do rynku, bo cały czas te przepisy się jednak trochę zmieniają na korzyść też, wydaje mi się.
Pani Ewa Podgórska-Rakiel powiedziała, że cały czas brakuje rąk do pracy. To bardzo proszę, tych rąk myślę jest sporo i to w naszym kraju i to kompetentnych. Co z osobami starszymi? Bo właśnie pojawiły się wyniki badań prowadzonych przez Polski Instytut Ekonomiczny, z których wynika, że nasz polski rynek pracy dyskryminuje osoby w wieku 50+, poszukujące nowej pracy. Te osoby nie mają szansy nawet dotrzeć do potencjalnego pracodawcy, żeby pokazać swoje atuty. Autorzy tego badania wysłali ponad 600 par CV fikcyjnych osób w wieku 28 i 52 lat do różnych firm, które zamieściły oferty pracy. I te CV były bardzo do siebie podobne pod względem wykształcenia, kompetencji, doświadczenia zawodowego. No, u tych 52-latków oczywiście to doświadczenie było większe. I co się okazuje? że były wybierane do rozmów, do spotkań CV osób młodych. Właśnie 52-latkowie byli pomijani. Co więcej, 52-letnia kobieta kandydująca na stanowisko bardziej specjalistyczne, konkurująca z 28-latką, okazało się w tym doświadczeniu, że ma mniejsze szanse niż w przypadku kandydowania na stanowisko podstawowe. Mniejsze o 220%. To jest miażdżące. Są ludzie, którzy mają kompetencje i nie mają szansy dostać się do pracodawcy. Co tu nie działa?
Może pan pierwszy.
Aha. Wydaje mi się, że jest pewien stereotyp, tak? Że do pracy trzeba przyjmować młodych ludzi, u siebie ich kształtować, mając zamiar zatrudniać ich przez długie lata, a że ktoś, kto ma 50, czy nawet 55, 60 lat, jest już jak gdyby, no nie warto w tego człowieka inwestować, ale myślę, że to się bardzo zmieni. Jeżeli bezrobocie nam jeszcze spadnie i naprawdę będzie problem w firmach, żeby wypełnić te luki, które są, i jeżeli chcemy rozwijać firmy, to nie mamy wyjścia. To nawet przekonania niektórych menadżerów właśnie, że tylko będziemy przyjmowali młodych ludzi, no musi się zmienić. Za wiele osób żyje jeszcze przeszłością, kiedy właściwie był wybór pracowników zupełnie dowolny. Na sobie było przeglądać CV, dostało się 50, zatrudniło się 5 osób, w związku z tym. A dziś jest odwrotna sytuacja. Jeśli potrzebujemy 50 pracowników, ogłaszamy, wpływa 10 CV. I to jest pewne uprzedzenie, którego ja na przykład nie mogę zrozumieć. No, może nie dlatego, że już też jestem człowiekiem, który przekroczył pewną granicę wiekową, ale zarządzając w kilku firmach, widziałem, że te osoby starsze, które mają doświadczenie, one są gotowe do pracy od pierwszego dnia, kiedy przyjdą. Tak, kiedy młodego człowieka trzeba długo inwestować i nie wiadomo, czy on z nami zostanie na zawsze. Także tutaj to jest coś, co się znowu z naszą mentalnością.
Rozmawiałam z kilkoma coachami i się okazuje, że problem tkwi nie wśród właścicieli firmy, prezesów i tak dalej, ale w tym, kto jest zatrudniony w HR-ze, bo jeżeli są tam zatrudnione młode osoby, to one siłą rzeczy odrzucają z góry CV, aplikacje osób 50+, a biorą osób młodszych. I no w ogóle w tym momencie takie osoby 50+ nie mają szansy pokazać, co potrafią.
Czy ja powiem szczerze, jakby... Proszę, proszę.
Tylko dokończę swoją wypowiedź, tak? Bo jeżeli menadżer w 100% oddaje te tematy HR-om, to robi wielki błąd. To, co ja zawsze powtarzałem, nawet publikowałem w pewnych publikacjach, że dobry menadżer jest również HR-owcem. Nie może pozwolić na przykład, żeby ktoś niżej w organizacji wycinał, przepraszam za kolokwialne określenie, ale osoby bardzo wartościowe, bo ma swoje jakieś tam preferencje, na przykład będzie pracował z ludźmi młodymi. Trzeba mieć nad tym nadzór, ukształtować odpowiednio dział kadr czy HR i wtedy to ma zupełnie inny wymiar.
Ja powiem szczerze, nie mogę potwierdzić, żeby osoby w tym wieku nie były zatrudniane. Jeżeli one chcą się, że tak powiem, rozwijać, to zawsze mają tę szansę i idą do przodu, awansują. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy ta osoba nie chce jakby podjąć nowych wyzwań, nie chce się rozwijać, i to się nawet zauważa, że osoby takie trochę się zaczynają zamykać i popadają, powiem szczerze, w takie stany też depresyjne. Ja jako prawnik również, proszę państwa, mam codziennie telefony i od pracodawców, i od pracowników, które wskazują na to, że jest coraz więcej sytuacji, gdy pracownik leczy się właśnie psychiatrycznie albo nawet jest w zakładzie, w szpitalu zamkniętym. Wczoraj na przykład miałam dwa takie telefony, co się kiedyś nie zdarzało. Natomiast pytania nie dotyczą tego, czemu ta osoba tam jest, tylko pytania dotyczą tego, co teraz z samochodem służbowym, powierzonym mieniem, tak, bo to są długie pobyty. I tego nie było wcześniej. I jeżeli chodzi o tę sytuację, to właśnie dotyczy to osób raczej z tego, co ja zauważam na razie, takich właśnie 50+, które trochę gdzieś tam nie nadążają jakby za tym zmieniającym się światem, za tą techniką. Teraz mamy wszystko zdalnie i tutaj też dostrzegam ten problem, że osoby te być może nie chcą po prostu nabywać nowych umiejętności.
A może to pracodawcy nie stwarzają takich możliwości, żeby te osoby się mogły dokształcać i poruszać w tym nowym świecie, bo wiadomo, że te osoby są wolniejsze. I każdy z nas w pewnym wieku zauważy sam, że staje się w pewnych sprawach wolniejszy, co nie oznacza, że nie chce się rozwijać.
To nie mogę tego potwierdzić, bo zawsze są szkolenia organizowane i nawet w tej chwili w związku z przejściem na pracę zdalną w wielu przypadkach też te szkolenia są dla wszystkich pracowników organizowane. Ale no niektórzy po prostu jakby nie mają takiej woli wydaje mi się też rozwoju. Na pewno jeżeli taki pracownik zgłosi chęć szkolenia i podniesienia kwalifikacji, to zawsze znajdzie się osoba, która zostanie wyznaczona do tego, żeby jej pomóc. To z punktu widzenia pracodawców powiedziałabym, że to tak wygląda.
Oj, boję się, że tworzymy znowuż jakiś stereotyp.
Chyba tak. Znaczy, ja powiem jeszcze, tylko dodam, że właśnie ten rozwój pracowników jest bardzo utrudniony przez aktualną sytuację pandemiczną. Normalnie tworzy się małe grupy, zespoły, żeby właśnie takie osoby mogły się zaklimatyzować, nauczyć. Powiem szczerze, że wiele osób tych doświadczeń, zmieniających pracę, ma duży problem z włączeniem się właśnie w tą pracę zdalną, operowanie systemami, które do tej pory operowały innymi, a teraz muszą wejść w inne. Przeszkolenie zdalne daje dużo mniejsze możliwości niż takie, które jest w obecności innej osoby. Także musi przez tą pandemię i zacząć normalnie funkcjonować, a na pewno te mankamenty, o których w tej chwili mówimy, są dużo łatwiej rozwiązywalne.
Bo mnie chodziło też o to, bo tutaj z kolei pani Ewa Podgórska-Rakiel zwróciła uwagę na jakby karierę w jednej firmie, a ja mówię o sytuacji, bo i teraz jeżeli mówimy, że takie osoby 50+, nie chcą się rozwijać, nie chcą się dokształcać, no to potem się okazuje, że jak taka osoba chce zmienić pracę, bo widać, że chce coś zmienić w swoim życiu i wysyła CV do innych firm, no to o, patrzymy, pach, 50+, odrzucamy z góry, nawet nie chcemy się spotykać z takimi osobami, właśnie przez tworzenie stereotypów. I ta osoba potem nie ma szansy żadnej przedstawić, pokazać swoje kompetencje i powiedzieć, że chce się dalej rozwijać.
Także... No ja nie mogę tylko tego potwierdzić. Tak, proszę.
Ja tylko dodam jedną rzecz, że CV to jest ileś informacji na skrawku papieru. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że warto rozmawiać z każdą osobą. Niektóre osoby przeceniają się w CV, a inne nie doceniają, tak? I dopiero bezpośrednia rozmowa z takim kandydatem, z taką kandydatką powoduje, że wiemy, czy to jest osoba, która do naszego zespołu powinna wejść, czy nie. Także tutaj też jest dużo do zrobienia.
Ja tylko chciałabym dodać, bo widzą Państwo, jaka ta praca zdalna jest w tej chwili. Nie wiem, czy Państwo słyszą powiadomienia. Jak gdyby kolejne spotkanie już na mnie czeka i cały czas przychodzą powiadomienia. Trzeba być jakby takim też, bym powiedziała, no w różnych, prawda, tutaj na spotkaniach różnych. Z jednego przechodzimy na drugie, zdalne spotkania i ten rozwój jest niezbędny, tak? Ten rozwój jest niezbędny, bo my musimy za tym wszystkim nadążać i jakby wejść w to. Moim zdaniem nie powinno być żadnego problemu dla osób, które są właśnie w takim wieku ze znalezieniem zatrudnienia, jeżeli będą podnosić swoje kompetencje, tak? I znajdą tę pracę według mnie wszędzie. I czy HR-y są tutaj przeszkodą? No pewnie gdybyśmy tylko brali pod uwagę fakt, że są tam zatrudniane osoby młode, ale też mi się nie wydaje, żeby tak było i jednak w tych takich przedsiębiorstwach, gdzie te HR-y są pod kontrolą, prawda, zarządu, to też chyba nie pozostawia się tylko i wyłącznie HR-om decyzji. Więc ja bym powiedziała, że te osoby zawsze mają szansę na rynku, ale muszą się rozwijać. To jest ta nauka przez całe życie, prawda?
To jeszcze...
Dokładnie tak.
Zmieniamy temat na koniec, króciutko po minucie dla każdego z Państwa. Wczoraj ponad 53 tysiące zakażeń koronawirusem w kraju. Z dnia na dzień będzie tego więcej. Mówi się, że jest możliwość 100 tysięcy zakażeń dziennie, nawet 140 tysięcy. Jak firmy sobie poradzą z pracownikami?
No bardzo ciężko, pani redaktor. Jakby nie chcę tutaj rozwijać tematu, bo nie mamy na to czasu, dotyczącego, prawda, weryfikacji szczepień. To jest ogromny problem dla pracodawców i widzimy to, że pracownicy odchodzą, prawda, bo mają kwarantannę, mają izolację. nie możemy weryfikować tych szczepień. Powiedziałabym, że jest to duży kłopot i widać, są odwoływane spotkania, są zlecane innym osobom z dnia na dzień pracę osób, które no, zachorowały na COVID, prawda? Dostajemy telefon rano, że o godzinie tam 9 jest spotkanie i już ktoś musi być na tym spotkaniu, bo ktoś inny się rozchorował. I jest problem i potrzebujemy zdecydowanego działania ze strony ustawodawcy, żeby jednak ta weryfikacja szczepień była i żebyśmy wrócili do normalności.
I Marek Krzykowski, ostatnie zdanie.
Będzie bardzo trudno, ale jak zwykle przetrwamy. Mamy plany awaryjne, jak postępować. Liczymy tylko na to, że ta fala tak szybko jak rośnie, tak szybko będzie spadała i wrócimy do normalności.
Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Ewa Podgórska-Rakiel, pełnomocnik pracodawców Pomorza, i Marek Krzykowski, były prezes International Paper Manager AK Construction. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.
Do usłyszenia.